Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze, Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Odleciały już bociany polskiej strzechy, gospodarze. Już i żuraw rzuca straże w klucz powietrzny zawiązany. I już tylko od jeziora słychać jeszcze wrzask kaczora lub szum długi, gdy gromada już wędrownych gęsi spada, pisał Wincenty Pol. Skończyło się lato, a chłodne, wilgotne powietrze wypełniają wonie ściółki, butwiny i grzybów. Nadeszła jesień. Jej początki dostrzegamy już z początkiem września. Wówczas nastaje z fenologicznego punktu widzenia wczesna jesień. Chłodne już wieczory i takie żaranki. Po okolicy stują się mgły, przydając wiele uroku spowitemu nimi pejzażowi. Niczym wyspy na morzu wystają ponad nie wierzchołki pagórków i śródpolne zagajniki, a gdy słońce wyżej stanie i rozleje wokół resztki ciepła, opadną mgły obfitą, lepką rosą na wszelkich krzakach, badylach i rosnutych na nich i między nimi pajęczynach. Powoli wszelki liść zaczyna opadać z drzew, a ten, co się jeszcze twardo trzyma, zmienia swą dotychczasową barwę. Coraz więcej roślin więdnie i usycha, wydając przy tym moc owoców i nasion. W okresie jesieni wiatr jest wielkim siewcą. Tu i ówdzie coś kwitnącego da się jeszcze dostrzec. Leśny bodziszek czerwienią kwiatów zwróci na siebie uwagę. Gdzieś na skraju boru zażółci się kępa na błoci. Jastrzębce wznoszą ku słońcu złote koszyczki. Jeszcze kwitnie wrzos, przydając liliowego akcentu zrębom, brzegom i leśnym polanom. I tylko patrzeć, jak i on przekwitnie. Wrześniowy las, głównie wieczorem i o poranku, kiedy jego ostępy zasnuwają tajemnicze mgły, a przymrozek trzyma się gruntu, rozbrzmiewa potężnym i monumentalnym rykiem. Ten rozrywa bezlitośnie mgławą ciszę, odbija się po drzewach, uderza w przeciwległą ścianę lasu i powraca głuchym echem. Rykowisko. Jelenie walczą o łanie i kompletują chmary na dłuższą część roku. Wrześniowe wody również przygotowują się do stanu powszechnego ukojenia. Ostatnie kijanki przeobrażają się w żaby. W duże stada skupiają się nie tylko ptaki siewkowate, ale także żurawie i dzikie gęsi. Piękny to okres. Bo kiedy z rana poprzez nieprzeniknioną mgłę nad moczarem rozkrzyczy się stado żurawi, zawtórują mu gęsi z nad wody, a przemierzające trzcinowisko jelenie zaryczą butnie i zaczepnie, to będzie to tak niesamowite i uderzające wrażenie, iż pozostanie w duszy człowieka na zawsze. Taka jest wczesna jesień, taki jest wrzesień. Jadąc dzisiaj do radia autobusem przeczytałem taki oto wierszyk. Odstaw dzisiaj swoje auto, o naturę zadbać warto. Miło będzie, gdy wraz z nami przejedziesz się rowerami. Otóż dlaczego o tym mówię? Dzień bez samochodu. Chcę dzisiaj właśnie mówić o skutkach transportu samochodowego jako głównym źródle zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim. Ocenia się, że w skali świata wzrasta zanieczyszczenie powietrza spowodowane transportem miejskim. W krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju emisje zanieczyszczeń z tego źródła wzrosły z 20 do 75% w ciągu ostatnich 20 lat. Obecnie w krajach uprzemysłowionych od 70 do 90% całkowitej emisji tlenku węgla, a od 40 do 70% tlenku azotu i prawie 50% całkowitej ilości węglowodorów i ołowiu pochodzi z transportu miejskiego, głównie z pojazdów samochodowych. Około 80% wszystkich emisji benzenu pochodzi z pojazdów samochodowych i napędzanych benzyną. Coraz ostrzejszym problemem na terenach zurbanizowanych świata stają się zmiany fotochemiczne atmosfery wynikające z reakcji chemicznych pomiędzy tlenkami azotu i cząsteczkami węglowodorowymi w obecności światła słonecznego. Według oceny programu Organizacji Narodów Zjednoczonych UNEP tworzenie odpowiednich mechanizmów polityki i strategii zmierzającej do poprawy stanu czystości powietrza w aglomeracjach wielkomiejskich należy do podstawowych zadań rządów i władz lokalnych poszczególnych krajów. Równocześnie należy dążyć do współpracy wielu partnerów, takich jak przemysł, usługi, sfera komunalna oraz zapewnić w tym procesie udział społeczny. Można wyróżnić trzy podstawowe zasady warunkujące sukces polityki zarządzania ochroną powietrza. Są to tworzone przez wszystkich kluczowych partnerów programy wspólnej wizji działania, zgromadzenie dostępnych informacji i ich ocena dla identyfikacji problemów i sektorów, które wymagają zmian. Przechodzenie od oceny sytuacji do wdrożenia programu, od początkowej wizji krok po kroku poprzez wielokierunkowe rozwiązywanie problemów priorytetowych z użyciem dostępnych narzędzi prawnych, ekonomicznych i innych. Sukces w przeprowadzeniu takiego programu można osiągnąć jedynie zapewniając środki na edukację i różnego rodzaju szkolenia. W zakresie polityki transportowej istnieje wiele narzędzi polityki ekologicznej umożliwiających zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w środowisku miejskim. Narzędzia polityki ograniczania korzystania z pojazdów samochodowych to efektywna organizacja transportu publicznego, odpowiednie planowanie przestrzenne, wspólne korzystanie z pojazdów samochodowych, dostępność informacji dla społeczeństwa, wreszcie inicjatywy ekonomiczne, podatki, opłaty, ceny transportu i energii. Gdy idzie o sposoby poprawienia warunków transportu, to chodzi tu o programy zarządzania transportem, planowanie, a więc sposób organizacji systemu parkowania ulicznego i świateł ulicznych, odpowiednie planowanie przestrzenne i dostępność informacji dla społeczeństwa. Możliwości poprawy stanu technicznego pojazdów i jakości paliw, mianowicie regulacje prawne dotyczące jakości paliw i zanieczyszczenia powietrza powstającego ze źródeł związanych z transportem, technologia pojazdów, chodzi o pojazdy elektryczne i światła samochodowe, wybór odpowiednich paliw jak paliwa alternatywne, miejscowe źródła paliw, zmiana składu paliw, kontrola stanu pojazdów, szkolenia i wreszcie także dostępność informacji dla społeczeństwa. Według oceny specjalistów Instytutu Polityki Transportowej w Nowym Jorku, kierunek rozwoju transportu w Europie Środkowej, także w Polsce, może być powodem przyszłej klęski ekologicznej w tym regionie. Dąży się bowiem do powielenia systemu amerykańskiego, w którym aż 86% wszystkich przejazdów odbywa się z użyciem prywatnych pojazdów samochodowych. W tym samym czasie, kiedy w Europie Środkowej planuje się przeznaczenie dużych środków finansowych na budowę autostrad i znacząco wzrasta ilość pojazdów samochodowych, w krajach zachodnich skupia się uwagę na zmianie preferowanego dotąd kierunku. Planuje się mianowicie ograniczenie użycia prywatnych samochodów poprzez inwestowanie w infrastrukturę transportu publicznego i drogi rowerowe, a także wprowadzenie zakazu ruchu samochodowego w centrach miast i tworzenie tzw. stref ciszy na terenach zabudowanych. Tak na przykład w Holandii znacznie zwiększono w ostatnim czasie dotacje na transport publiczny i podatki, opłaty za używanie pojazdów samochodowych i korzystanie z paliw. W Stanach Zjednoczonych, ucząc się na błędach przeszłości, wprowadzono ostatnio specjalne rozporządzenie o zwiększeniu efektywności transportu publicznego, tak zwany Intermodal Surface Transportation Efficiency Act, i pracuje się nad opracowaniem regulacji wykonawczych do wprowadzonego w 1990 roku prawa o ochronie powietrza. Wiele zagranicznych firm zainteresowanych jest rozwojem polskiego ruchu samochodowego bez zwracania uwagi na środowiskowe skutki takiego działania. Powodem tego zainteresowania jest fakt, że wiele firm amerykańskich, zachodnioeuropejskich i japońskich produkujących samochody przeżywa stagnację i szuka rynku zbytu właśnie u nas. Jeżeli ekolodzy, planiści miejscy i inne środowiska świadome istniejących zagrożeń nie zaczną współpracować w celu wypracowania programu zrównoważonego rozwoju transportu w Europie Środkowej, który ma ograniczyć zagrożenie dla środowiska do minimum, wszystkie inne metody poprawy środowiska w tym regionie, dokonane po zmianach politycznych 1989 roku, będą w przyszłości przesłonięte chmurą zanieczyszczeń ze spalin samochodowych. Jeszcze pewien szczegół. Czy opony samochodowe emitują więcej poliaromatycznych węglowodorów niż rury wydechowe samochodów? Tak. W każdym razie, jeżeli samochód wyposażony jest w katalizator, to ilość ich, tych poliaromatycznych węglowodorów jest... jeżeli samochód wyposażony jest w katalizator, to ilość emitowanych przez opony w czasie jazdy samochodu jest pięciokrotnie wyższa niż ta ilość w spalinach. Urząd Wojewódzki w Göteborgu postanowił zbadać tę sprawę. Wyniki badań były zdumiewające. Około 10 tysięcy ton gumy z opon samochodowych, osobowych i ciężarowych pozostaje na drogach. Opona samochodowa składa się z 85% z mieszanki gumowej. Aby guma opon była miękka, stosuje się substancje zmiękczające. Najczęściej stosowanym środkiem zmiękczającym jest tzw. high aromatic oil. Olej ten jest właściwie produktem odpadowym powstającym przy produkcji olejów smarujących. W skład tego oleju wchodzi wiele związków mono- i poliaromatycznych, rakotwórczych i trujących. Jedna opona do samochodu osobowego zawiera 1,5 litra tego szkodliwego oleju. Opona samochodu ciężarowego zawiera 15 litrów. Rakotwórczy olej pozostaje na drogach w formie maleńkich gumowych cząstek. Jaki wpływ na zdrowie i środowisko mają węglowodory z opon jeszcze do końca nie wiadomo. Stwierdzono już jednak uszkodzenia roślin i zwierząt na skutek tych poliaromatycznych węglowodorów zawartych w spływającej z dróg samochodowych wodzie. Analizy wykazały również, że poliaromatyczne węglowodory występują często w środowiskach wodnych. Według pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Göteborgu prostym sposobem na uniknięcie problemu węglowodorów z opon samochodowych jest po prostu zmiana substancji zmiękczającej gumę i stosowanie olejów mniej szkodliwych dla środowiska. Samochody dymią za mało, w cudzysłowie, więc właściciele domków jednorodzinnych, ogrodów i działek pracowniczych dostarczają płucom mieszkańców miast dodatkowej porcji dymu. Ścięte gałęzie, zgrabione liście i resztki suchych łodyg zamiast być złożone na kompost puszczane są z dymem. Dosłownie. Ognia tam mało, bo badyle są wilgotne, ale dymu co nie miara. Latem, patrząc na zieleń drzew i trawników, na kwiaty i warzywa w ogródkach, cieszymy się, że oczyszczają miejską atmosferę, zatrzymują pyły, wydzielają tlen, pobierają dwutlenek węgla, pochłaniają z powietrza siarkę i inne trucizny. Niestety, za sprawą leniwych i bezmyślnych właścicieli ogrodów i dozorców posesji te rachuby biorą w łeb. Wszystko to, co roślinny filtr pobrał z atmosfery i zatrzymał w swoich liściach, wraca do atmosfery przy ich spaleniu. Cały wytworzony tlen zostaje zużyty. Dwutlenek węgla i dwutlenek siarki oraz pyły i metale ciężkie wracają w powietrze, zaś smrodliwy dym drażni oczy i dusi w gardle. Jest to smrodliwy i duszący dym. A dzieje się to wtedy, gdy dzień jest krótki, gdy płucom tlen jest szczególnie potrzebny, bo odbierają go piece domowe, paleniska, kotłownie i elektrociepłownie oraz silniki pojazdów. Nie tylko więc kominy i rury wydechowe, ale też spalanie resztek roślinnych, a przy okazji różnych śmieci, w tym także odpadów z tworzyw sztucznych i butelek PCV, wszystko to staje się problemem ochrony środowiska i sprawcą chorób oddechowych, dróg oddechowych nasilających się u miejskich dzieci jesienią i wiosną. Właśnie teraz mamy kolejną falę pożogi na ścierniskach i kartofliskach, w ogrodach i na działkach, na przydrożnych rowach i ugorach. Nikt nie wątpi, że to palenie jest złem ekologicznym i społecznym, że przynosi straty w gospodarce i szkody w przyrodzie. Czy nie możemy go powstrzymać? Zapraszam Państwa teraz do wymiany myśli. Przypominam numery telefonu do studia Radia Maryja. 056 do Torunia, 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy kierunkowy 00 48 56 655 23 33. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam Pana.
A, ja dzwonię z okolic Warszawy. Panie doktorze, chociaż ja nie na dzisiejszy temat, chciałem tylko się spytać, jaki ma wpływ ekran, znaczy telewizor, nie, na małe dziecko. Jeśli mama ogląda telewizor z tato, a dziecko malutkie, które jest noworodkiem do pół roku, i właśnie w tym pokoju.
Bezwzględnie to dziecko powinno być w innym pomieszczeniu, ponieważ ekrany telewizyjne między innymi wydzielają promienie elektromagnetyczne. Tak. Należy unikać pobytu dzieci w takich pomieszczeniach, w których oglądamy telewizję. Bardzo proszę, Radio Maryja, witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Witam serdecznie. Panie profesorze, taka maleńka dopowiedzenie, takie maleńkie.
Bardzo proszę, tak zachęcam.
Ja broniłabym zwyczaju spalania łętów ziemniaczanych na ziemniaczyskach.
Na kartofliskach. Tak.
Dlaczego? Tylko żeby one były suche. Bo, panie profesorze, najczęściej jesienią ziemniaki są dotknięte zarazą ziemniaka. Jeżeli te suche te łęty spali się i rozgarnie popiół na polu, nawet rozsieje, to jest metoda taka bardzo stara, stosowana przez naszych dziadków i pradziadków, że ta zaraza jest hamowana w następnym roku. Natomiast jeżeli albo wywieźć na łąkę, to wtedy sobie tam radzą z tym te wszystkie owady, drobnoustroje, które żyją w użytku zielonym. Natomiast jeżeli te łęty są czy przyorane, czy no to powodują rozwój choroby grzybowej właśnie tej zarazy w następnym roku, skraca się życie kartofla, on wcześniej po prostu zasycha, czyli zmniejsza się plon. No a co jest jeszcze większym złem, chcąc chronić te rośliny przed rozwojem tych grzybów, no jest bardzo wczesne i do późnej fazy rozwoju ziemniaka stosowane środki grzybobójcze, co też ma wpływ na jakość bulw, to znaczy, no, żeby nie mniej, jeśli się nie stosuje dla zdrowia, one są po prostu lepsze, korzystniejsze.
Tak, dziękuję, proszę Pani, no dziękuję. Niestety muszę się tutaj nie zgodzić, mianowicie jest to próba leczenia jednej choroby inną chorobą, słusznie Pani mówiła, że jest alternatywa, mianowicie kompostowanie tych łętów ziemniaczanych, a poza tym najprostszą metodą jest płodozmian. Po prostu nie można rok po roku na tej samej ziemi sadzić po prostu ziemniaków. Natomiast...
Nie, panie profesorze, nie. I też doświadczenie moje takie po prostu... Nie wolno kompostować zagrzybionych. Nie wolno kompostować.
No ale proszę Pani, te dymy, ponieważ jeżdżę po Polsce i ostatnie dni też, to jest wprowadzanie do powietrza trujących substancji i jest to skażanie gleby wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. właśnie rakotwórczymi, które przenikają w następnych latach do tych bulw ziemniaczanych i do wszystkich innych upraw. I teraz badania najnowsze pokazują, że te wielopiersieniowe węglowodory aromatyczne już przenikają do ziaren zbóż. Więc trzeba coś z tym robić. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby tego coraz więcej się gromadziło, ponieważ wszystko to w łańcuchu troficznym, a więc gleba, woda, rośliny, zwierzęta, ludzi, znajduje się w żywności.
Ale pozwolę sobie, panie profesorze, pozwolę sobie jeszcze dodać wobec tego. Więc globalizacja, monokultura sprzyja rozprzestrzenianiu się ogniska chorobowego, czyli powrót do rolnictwa właśnie tego upraw siedmiopolowych, a jeżeli chodzi o zarazę ziemniaczaną, to też z takich dawnych, powiedzmy, doświadczeń rolników. Panie profesorze, nie do wiary, ale tak jest, ja to sprawdziłam. Jeśli karmi się wiosną, koniec zimy i wiosną zwierzęta ziemniakami, nawet nie, bez widocznych zakażeń zarazą ziemniaczaną, i ten obornik przeznaczy się na przykład pod pomidory, które są bardzo poddatne, też psiankowate i bardzo poddatne na zarazę ziemniaka, bardzo wcześnie występuje zaraza ziemniaczana na pomidorach. Czyli nawet przewód pokarmowy zwierząt
musimy kończyć,
nie trawi do końca.
Bo 11 godzinę mamy. No niestety nie mogę już w tej chwili przytaczać tutaj przepisów, obowiązujących przepisów ustawy, mianowicie z 27 czerwca 1997 roku o odpadach, która zabrania spalania odpadów, a to wszystko są odpady na powierzchni ziemi, poza obiektami i urządzeniami technicznymi. I to jest zagrożone karą, ale niczego się u nas niestety konsekwentnie nie egzekwuje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.